Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Okej. Więc tak, świętujemy Wielkanoc, jedno z tych wielkich świąt, które mamy na naszym kalendarzach, w naszych kościołach. I mimo, że domyślam się, byśmy się dość szybko dogadali do tego, jakie są dość ważne święta, to przynajmniej jeśli kiedykolwiek wędrowaliście po tym świecie, odwiedzaliście inne kraje, to może zauważyliście, że które święta stoją na podium, różni się od kraju, w którym jesteście. Więc pamiętam raz, słyszałem od misjonarza, który był na Filipinach, że na przykład tam właśnie oni wcale nie świętują tak bardzo Wielkanoc, niedzielę, ale Wielki Piątek, krzyżowanie. Albo pamiętam, że kiedy mieszkałem wtedy w Niemczech, to dla mnie było oczywiste, że najważniejszym świętem to jest oczywiście Wigilia, Boże Narodzenie. Święta Bożego Narodzenia oczywiście na podium wszystkich najważniejszych świąt stoi na pierwszym miejscu. No wtedy świętujemy, że Jezus przyszedł. Wtedy nawet w niesekularnych Niemczech wszyscy prawie odczuwalni idą do kościoła na Christvespa, żeby razem pójść i potem w domu coś zjeść i świętować następny dzień Święto Bożego Narodzenia. Ale okazało się, że kiedy jesteś w Stanach, co wcale niekoniecznie Wigilia jest najważniejszym świętem, a Wielkanoc. I gdy zacząłem się wtedy zastanawiać, skąd się to bierze, że dla niektórych jedno święto jest ważniejsze albo drugie. I potem sobie pomyślałem, no w pewnym sensie ma to sens, że w Niemczech jednak święto Wigilii Bożego Narodzenia jest ważniejsze. Urocze dziecko w białych pieluszkach, no to jest coś miłego, co łatwo zrozumieć i się tym zauroczyć. Coś przemawia do większości ludzi, nawet jeśli jest się poza tym niezbyt religijnym. Jeszcze dodajemy do tego świeczki, zapach ciasteczek i mało kto jest w stanie się oprzeć magii świąt. Ale zmartwychwstanie, pusty grób, to już dla oświeconych Europejczyków jest trudniejsze do zrozumienia i świętowania. Szczególnie dla ludzi, którzy dorastali z demistyfikacją uczono przez profesora Bultmana. On kiedyś powiedział coś takiego. Nie można używać elektrycznego światła i radia i korzystać z nowoczesnej medycyny, a jednocześnie wierzyć w świat duchów i cudów Nowego Testamentu. Więc Bultmann nie wierzył, że cuda, tak jak zmartwychwstanie, się naprawdę wydarzyły, a raczej, że autorzy wymyślały takie historie, żeby nam przekazać jakąś ważną naukę o Bogu. Więc nic dziwnego, że w kraju, w którym mało kto wierzy w fizyczne zmartwychwstanie Jezusa, czuje powód, żeby świętować Wielkanoc. Kiedy jednak czytamy Nowy Testament, na przykład listy apostołów Pawła czy Piotra, to widzimy, że to właśnie zmartwychwstanie jest najważniejszym wydarzeniem w historii. I dlatego też pierwszym świętem, które chrześcijanie świętowali dość szybko, prawdopodobnie już w II wieku, może w pierwszym, to była właśnie Wielkanoc, a nie Wigilia. Ale dlaczego Wielkanoc, właśnie te zmartwychwstanie, jest tym kluczowym wydarzeniem i co to, jakie to ma znaczenie dla naszej wiary, o tym mówi Piotr w swoim pierwszym liście. Więc zapraszam was, żebyście otworzyli pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Tam Paweł od początku swojego listu zaczyna właśnie od zmartwychwstania i tłumaczy nam różne aspekty naszej wiary i jak one wypływają też właśnie z zmartwychwstania. Przeczytam z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału od wersetu 3 do 12. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w swoim wielkim miłosierdziu, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do was, których Bóg strzeże ze swą mocą przez wiarę, by obdarzyć was zbawieniem, gotowym do objawienia się w ostatecznym czasie. Cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmuceni różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższać, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Jego kochacie, choć nie mieliście sposobności go zobaczyć. W Niego wierzycie, choć pozostaje dla was niewidzialny i przepełnia was radość niewysłowiona, pełna chwały. Was, otrzymujących to, co jest skutkiem waszych wiary, zbawienie dusz. Tego zbawienia poszukiwali prorocy. Dowiadywali się o nie ci, którzy sami zapowiadali, że Bóg okaże wam łaskę. Pragnęli dociec, na który ten moment i na jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa, zapowiadający Jego cierpienia i następującą po nich chwałę. Im też zostało objawione, że sprawy, o których mówią, odnoszą się nie do nich samych, ale do was. Te sprawy są wam obecnie głoszone przez ludzi przemawiających w Duchu Świętym, posłanym z nieba. I w te sprawy pragną wejrzeć sami aniołowie. Nie wiem, jakie wrażenie odnosiliście, kiedy przeczytaliście i słyszeliście teraz ze mną ten tekst. Ale kiedy przygotowałem kazanie, to zauważyłem, że według Piotra zmartwychwstania uruchamia całą kaskadę wniosków, efektów i konsekwencji, gdzie gdybyśmy chcieli dogłębnie je zagłębić w każdą z nich, to siedzielibyśmy tutaj jeszcze do jutra. Dlatego pozwólcie, że przyjrzę się głównie czterem aspektom naszej wiary i naszego zbawienia, które właśnie wypływają z tego zmartwychwstania i które opisuje Piotr w tym tekście. Piotr zaczyna swój list od doksologii, od uwielbienia Boga. Dlaczego? Bo to właśnie Bóg w swojej miłości, w swoim miłosierdziu postanowił nas zbawić. Nasze zbawienie zaczęło się od Niego. Nie od tego, że ktoś z nas, ludzi sobie pomyślał, a życie jest takie trudne, niedoskonałe, no ciężko przejść przez życie bez robienia błędów, bez pobrudzenia sobie rąk i tak bez grzechu, więc może byśmy kogoś poszukali, kto by nas zbawił. Nie, Piotr wyraźnie tu mówi, że zbawienie zaczyna się od Bożego miłosierdzia. A jego przyjaciel Jan napisał w jednym ze swoich listów, że Bóg nas tak kochał, dawno zanim my zaczęliśmy go szukać. A to nie wszystko. Piotr pokazuje nam, że nasze zbawienie nie było dla Boga niczym prostym. Nie było czymś łatwym, czego on dokonał siedząc przy biurku i wykonując kilka telefonów. Bóg, żeby nas zbawić, opuścił niebo. Stał się człowiekiem. Dał się przybić do krzyża i właśnie tą dolną drogą pokonał grzech i śmierć, które nas oddzielały od Niego. Bóg chciał nas zbawić. I On to czynił, wiedząc, że będzie Go to wiele kosztować. Bóg dosłownie wyszedł z siebie, aby Tobie dać zbawienie. Jezus dosłownie dał wszystko, abyś Ty mógł otrzymać czyste sumienie i życie wieczne. Ale na tym nie koniec. Bóg do dzisiaj wychodzi z siebie i jako Duch Święty przez swoje słowo i przez ludzi, którzy to słowo głoszą, chodzi od jednej do drugiej osoby, dotykając serc i przekonuje, że potrzebujemy zbawienia. Oraz, że to zbawienie możemy znaleźć jedynie tu pod krzyżem. Tu przy pustym grobem Jezusa. Mimo, że mimo różnym tezom nowoczesnych teologów zbawienie nie jest pomysłem zdesperowanych uczniów Jezusa, którzy wyssali sobie zmartwychwstanie z palców, ale zbawienie ma podstawę. Zbawienie na podstawie śmierci i zmartwychwstania Jezusa ma boskie pochodzenie. Od czasu do czasu zdarza się w jakichś zbiorach prywatnych czy muzealnych, znajduje się obraz, który zaginął dawno temu, albo o którym istnieniu wszyscy zapomnieli. Kiedy wtedy eksperci badają ten obraz i próbują oszacować jego wartość, to ważne są dwa aspekty. Kto jest autorem tego obrazu? Czy to naprawdę Van Gogh albo Rembrandt? A poza tym, ile są ludzie gotowi zapłacić? I te dwa czynniki decydują o wartości danego obrazu. Pochodzenie i cena na wolnym rynku. Twoje zbawienie pochodzi bezpośrednio od Boga. Bóg je zaplanował, dopóki je dokonał. I to sam Bóg nas dzisiaj o tym przekonuje. A cena, którą On był gotów zapłacić, abyś ty mógł być zbawiony, jest nie do pobicia. To jest pierwszy aspekt naszego zbawienia, o którym Piotr pisze. To jest jego pochodzenie. Nasze zbawienie ma boskie pochodzenie. Drugi aspekt, do którego Piotr na przykuwa uwagę, to jest horyzont czasowy. Czas, czy pomysł zbawienia przed krzyżem i przez zmartwychwstanie postaw Judei 2000 lat temu? Widziałem taki filmik dopiero co, taki śmieszny filmik, jak uczniowie niby uczniowie siedzą sobie, wymyślają, jakby to zrobić, żeby zrobić taki fajny żarcik, że schowają ciało Jezusa i udają, że Jezus zmartwychwstał. No i potem puenta tego żartu jest właśnie to, że a co potem? No potem nas wszystkich zabiją. No i to będzie fajny, będzie śmieszny żarcik. Oczywiście, że nie, nikt by tego nie wymyślał, ale niektórzy tak uważają, że uczniowie jakoś wymyślili sobie 2000 lat temu, co by było, gdybyśmy tak schowali sobie ciało Jezusa i udawali, że zmartwychwstał. Nic bardziej mylnego pokazuje nam Piotr. Zaczynając od 10 wersetu, Piotr przypomina nam, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa było przepowiedziane już dawno temu. Setki lat temu prorocy mówili już o cierpiącym Mesjaszu, przez którego rany będziemy uzdrowieni. Apostoł Paweł dodaje w jednym ze swoich listów, że ten plan istniał już od zawsze, jeszcze zanim świat został stworzony. Dzisiaj Ewangelia zgłoszona na całym świecie, w prawie każdym języku tego świata. Ale w pełni naszego zbawienia, i o tym mówi właśnie Piotr, dostąpimy dopiero wieczności, kiedy otrzymamy dziedzictwo. Czasami można od ludzi słyszeć, że wiara pomaga im żyć tutaj na tej ziemi i pomaga im w problemach, pomaga im być bardziej szczęśliwym. I oczywiście do jakiegoś stopnia jest to prawdą, ale wiara nie ma w pierwszej linii zadanie, żeby pomóc nam żyć tutaj lepiej, tu i teraz. Tak naprawdę to, że teraz nam jest żyć łatwiej i mamy może większą radość, to jest właściwie efekt uboczny. Natomiast to, co nasza wiara przede wszystkim daje, to jest perspektywa wieczności, o której w naszym zabieganym i materialistycznym świecie często zapominamy. Kiedyś ktoś powiedział, że jesteśmy społeczeństwem, które zgubiło wieczność. Jesteśmy tak skupieni na naszym ziemskim życiu, że zapominamy, że jest ono przed pokojem, a salon, w którym spędzimy całą wieczność, dopiero na nas czeka. Zastanów się na chwilę, co by było, gdybyś się dowiedział dzisiaj, że Elon Musk w swoim testamencie przeznaczył dla ciebie dużą część swojego majątku i w chwili jego śmierci ty otrzymasz ogromny majątek. Czy nie zmieniłoby to twojej perspektywy życiowej? Nie wiem, czy na dobre, czy na złe, ale jestem przekonany, że u każdego z nas miałby to wpływ na to, jak prowadzi swoje życie tutaj. Gdyby miał na swoim biurku ten list zapieczętowany z pieczątką jakiegoś prawnika, że naprawdę dostaniesz ogromny majątek i to dziedzictwo czeka na ciebie. Tak samo Piotr zachęca wierzących wtedy i nas dzisiaj, abyśmy byli świadomi i ten horyzont czasowy naszej wiary nie zginął nam z oczu. Żebyśmy pamiętali, że nasza wiara sięga daleko wcześniej niż tylko 2000 lat do czasów Jezusa, ale też o wiele dalej, bo nasze życie sięga aż do wieczności. I to jest ten drugi aspekt, o którym mówi Piotr. Nasze zbawienie ma wieczne znaczenie. Skoro mówiliśmy przed chwilą o prorokach, którzy przepowiadali nasze zbawienie na podstawie śmierci Jezusa, to przyjrzymy się jeszcze raz, co Piotr przy tej okazji nam mówi odnośnie naszej wiary, naszego zbawienia od 10 wersetu. Tego zbawienia poszukiwali prorocy. Dowiadywali się ci, którzy sami zapowiadali, że Bóg okaże wam łaskę. Pragnęli dociec, na który to moment i na jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa, zapowiadający jego cierpienie i następującą po nim chwałę. Im też zostało objawione, że sprawy, o których mówią, odnoszą się nie do nich samych, ale do was. Te sprawy są wam obecnie głoszone przez ludzi przemawiających w Duchu Świętym posłanym z nieba. Ciekawe, no nie? Czasami tak jest, ja tak mam przynajmniej, może wy też, że chciałbym żyć za czasów proroków, wiecie, tych wielkich. Jak czytam Kalwinowi, Boazowi historię z Biblii o Mojżeszu, Eliaszu czy Danielu, to czasami żałuję, że nie mogę być naocznym świadkiem tych wydarzeń, które się wtedy wydarzały. Już przecież sama historia Eliasza na górze Karmel jest rewelacyjna. On sam przeciwko kilkuset prorokom Baala. Oni budują ołtarz, on też. Oni się modlą Baala, żeby spadł ogień z nieba, a po kilku godzinach przychodzi czas na niego. Teraz już nie ma odwrotu. To był jego pomysł z tym ołtarzem. A Eliasz podwyższa poprzeczkę i polewa wszystko wodą. I potem zaczyna się modlić. Domyślam się, że on miał wtedy więcej adrenaliny niż krwi w swoich żyłach. Jeszcze nie zdąży powiedzieć amen, a tu spada ogień z nieba, spala wszystko i pozostawia tylko kupę suchego popiołu. Wow. Kto z nas nie chciałby być naocznym świadkiem takiego wydarzenia? Ja bym chciał. Albo może lepiej, kto z nas nie chciałby być osobą dokonującą takiego cudu? Nie wiem, jak wy, ale ja czasami zazdroszczę tym prorokom Starego Testamentu, bo w porównaniu z ich doświadczeniami moja wiara wydaje się tak mało znacząca czasami. A wiecie co? Piotr pisze, że jest na odwrót. to nie my powinniśmy zazdrością patrzeć na proroków Starego Testamentu, którzy pisali o Bożych planach, o Mesjaszu, o Jego cierpieniach i zmartwychwstaniu. Ale to oni zazdrością patrzyli na nas, bo wiedzieli, że to zbawienie, ta zbawienna wiara w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, który czyni z nas dzieci Bożych, że oni o tym tylko piszą, a my tego doświadczymy. Dla nich to była jak taka zbyt droga zabawka z naszego dzieciństwa, kiedy staliśmy przed witryną sklepu, patrzyliśmy się na nią i wiedzieliśmy, że nigdy jej nie dostaniemy. Ale Piotr na tym nie kończy. I dokłada jeszcze jedno niewiarygodne stwierdzenie. I w te sprawy pragną wejrzeć sami aniołowie. Jak byłem małym chłopakiem i słyszałem te historie, kiedy rodzice mi czytali z Biblii, to aniołowie dla mnie byli superbohaterami. Potrafią się przemieszczać do woli w czasoprzestrzeni, mogą zwyciężyć całą armię ludzkich żołnierzy i na dodatek potrafią wykonać super sztuczki. Przynajmniej tak jako chłopak sobie to wyobrażałem. A Piotr mówi, że aniołowie patrzą się na nas, ludzi, i pragną zrozumieć, czym jest to zbawienie, którego my doświadczamy. Jeszcze raz, Piotr mówi, że aniołowie patrzą na nas i pragną zrozumieć, czym jest to zbawienie, którego my doświadczamy. Wyobraźcie sobie, że będziemy kiedyś, w przyszłości, wieczności, przed Bożym tronem. Nasze ziemskie życie się już skończyło i teraz jesteśmy wszyscy wspólnie przed tronem żywego Boga, otoczeni tysiącami aniołów i słyszymy, jak oni uwielbiają Boga. Tak jak to robili, od kiedy zostali stworzeni. Słyszysz, jak coraz więcej ludzi dołącza się do tej pieśni aniołów, do ich uwielbienia i nagle wszyscy razem, aniołowie i ludzie, śpiewamy na Bożą chwałę. Ale nagle ktoś z ludzi zaczyna śpiewać jakąś pieśń, którą śpiewamy tu. Powiedzmy, cudowna Boża łaska. Pieśń uwielbiająca Boga, który uratował nas, grzeszników, który wyciągnął nas z beznadziei i dał nam nowe życie. Coraz więcej ludzi dołącza się do tej pieśni i nagle zdajesz sobie sprawę, że już śpiewają tylko ludzie. Aniołowie wszyscy złożyli swoje skrzydła i umilkli. Tej pieśni oni nie mogą śpiewać razem z nami. Dlaczego? Bo oni tego nigdy nie doświadczyli. Oni mogą uwielbiać Boga, że On jest wszechmogący, potężny, święty, ale tylko my ludzie możemy zrozumieć, co to znaczy być zbawionym z łaski. I tylko my możemy Bogu za to śpiewać pieśń uwielbienia. Dla aniołów pozostanie to na zawsze teorie, obojętnie jak bardzo by pragnęli to zrozumieć. Oczywiście nie wiem, jak naprawdę będzie wyglądać, kiedy będziemy spędzali wieczność z Bogiem, ale mam nadzieję, że zrozumiałeś, że bycie zbawionym jest największym przywilejem i zaszczytem, którego jakikolwiek człowiek, a nawet jakakolwiek stworzona istota może dostąpić. I mimo, że inni mogą się z nas nabijać, że wierzymy w takie przestarzałe baśnie, to my powinniśmy być Bogu niezmiernie wdzięczni, bo nasze zbawienie stawia nas nawet ponad proroków i aniołów. Bo nasze zbawienie jest najwyższym przywilejem. To, że zbawienie jest najwyższym przywilejem, oczywiście nie znaczy, że możemy się wzbić w pychę z tego powodu. Z powodu na ten zaszczyt, jaki dostąpiliśmy. Odpowiednią reakcją nie jest pycha, ale jak Piotr pisze w 6 wersecie, radość. Cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmuceni różnorodnymi próbami. Ta radość, pisze Piotr, jest silniejsza niż smutek i cierpienia. Być może zdziwiło ciebie też to sformułowanie, że jesteśmy po trosze zasmuceni. To brzmi tak banalnie. Zresztą Paweł nie jest w tym temacie sam. Nie jest w tym temacie lepszy. On uważa, że nasze cierpienia nie mają praktycznie żadnego znaczenia w obliczu chwały, jaką doświadczymy w wieczności. Można by pomyśleć, że mieli łatwo gadać, gdyby nie fakt, że mało chyba ktoś z nas doświadczył tyle cierpień i trudności, jak Piotr i Paweł ze względu na swoją wiarę, więc chyba wiedzą, o czym piszą. Więc jak to jest możliwe, że mimo wszystko Piotr, Paweł uważają, że te cierpienia, których doświadczamy tu na ziemi, właściwie się w ogóle nie liczą w obliczu wieczności. W wersecie 8 i 9 Piotr opisuje, że wierzymy w Chrystusa, mimo że Go jeszcze nie widzimy i że wiara, którą otrzymaliśmy, przepełnia nas radością. Albo innymi słowami, jako zbawieni możemy dlatego radować się mimo problemów, smutków i cierpienia, bo wiemy, że ostatnie słowo jeszcze nie zapadło. Jesteśmy głęboko przekonani, że koniec końców to nie cierpienia i problemy, ale radość z przebywania w obecności Bożej definiuje nas i nasze życie. to znowu ma do czynienia z perspektywą wieczności, o której przed chwilą mówiłem. Ale też ma do czynienia z świadomością, że tylko dlatego, że coś jest namacalne i dotykalne, nie znaczy, że jest bardziej realne niż to, czego się nie da zobaczyć, zmierzyć albo zważyć. A nawet wręcz przeciwnie. A wiara, która to zrozumiała i nie znika pod wpływem problemów, jest cenniejsza niż złoto. Jeśli kiedykolwiek przeczytałeś 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, to na pewno zwróciłeś uwagę, że wszyscy tam wymienieni bohaterowie wiary właśnie tym się wyróżniali od pozostałych. Mając do wyboru wiarę w niewidzialne obietnice Boże albo namacalne dobra i bogactwa, wszyscy wybrali Boże obietnice. Zresztą to się do dzisiaj nie zmieniło i takie osoby żyją do dzisiaj. Kiedy otwieram co jakiś czas maila od Open Doors, to wtedy mogę przeczytać o takich bohaterach wiary, którzy do dzisiaj żyją w różnych krajach tego świata. Żyją w krajach, w których samo wyznanie wiary w Jezusa albo posiadanie Biblii może spowodować, że wylądujesz w więzieniu. I tylko czasami te historie przebijają się do ogólnej świadomości. Tak jak kilka lat temu, kiedy właśnie ta historia 21 koptyjskich chrześcijan, którzy woleli wybrać pewną śmierć niż wyrzec się wiary w Chrystusa, pojawiła się nawet w mainstreamowych mediach. A dlaczego oni tak robili? Bo oni właśnie wierzyli, zrozumieli, że nasze zbawienie jest najcenniejszym skarbem. I dlatego nie chcieli zamienić to na żadne skarby tego świata. 2000 lat temu kamień został odsunięty i grób od tego dnia jest pusty. A to zmieniło wszystko. To zmieniło życie Piotra, Jana, Pawła i też wielu, wielu milionów ludzi aż do dzisiaj. Na pewno spotkasz się z tymi, dla których ta wiara będzie śmieszna, przestarzała i godna politowania, ale razem z Piotrem mogę ciebie zapewnić, że zbawienna wiara w zmartwychwstałego Chrystusa jest najcenniejszym skarbem i najwyższym przywilejem, bo ona ma boskie pochodzenie i wieczne znaczenie. I dlatego, będąc zbawionym, ciesz się nieskończoną radością. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.